Chciałbym dzisiaj powiedzieć, usłużyć fragmentem, który znajduje się w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 3 wersecie. Tam jest mowa, tam jest opisane kazanie Jezusa na górze. Fragment, o którym chciałbym dzisiaj mówić, są to błogosławieństwa. Są to błogosławieństwa. Janek tutaj zrobił dobry wstęp do tego, chociaż go o to nie prosiłem. O tych błogosławieństwach. Co to w ogóle są błogosławieństwa? Błogosławieństwa, kiedy byśmy poczytali w literaturze, są ogólnie uważane za oddzielny gatunek literacki. Znaje także właśnie literatura biblijna, ale także pozabiblijna, chociażby właśnie grecka. I zawarte w nich obietnice zawsze dotyczą osoby. Zawsze dotyczą osoby i mają na celu, mają w swoim charakterze to życzenie komuś szczęśliwości i powodzenia w życiu. To jest błogosławieństwo, które mają na celu życzenie komuś właśnie szczęśliwości i powodzenia. Błogosławieństwa starotestamentowe prawie zawsze skupiają się na tych rzeczach takich materialnych, które są potrzebne ludziom tutaj na ziemi. Kiedy czytamy psalmy, no chociażby psalm 112, możemy przeczytać właśnie pokolenie będzie możne na ziemi, czyli będzie znane, będzie takie ważne na ziemi. Dostatek i bogactwo są w domu takiej osoby, która boi się Pana. To są błogosławieństwa. Pokazuje, że w tamtych czasach zwracano na to dużo uwagę. Błogosławieństwa dotyczyły rzeczy niezbędnych ludziom, tak jak i dzisiaj, tak i wtedy, do życia tego codziennego po prostu. A kiedy czytamy błogosławieństwa, które są zawarte w Nowym Testamencie, one sięgają do dóbr czysto religijnych. Czysto religijnych. Błogosławieństwa ewangeliczne charakteryzują się tym, że są chrystologiczne, czyli zawarta w nim obietnica szczęścia i tej pomyślności jest zapowiedzią, jest obietnicą, kiedy Jezus i On jest w naszym życiu. Kiedy On jest obecny w naszym życiu. I wtedy te błogosławieństwa nas dotyczą. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, od 3 wersetu możemy przeczytać, ja może przeczytam 2 pierwsze wersety, bo może tylko tyle zdąży mi się dzisiaj powiedzieć. Więc błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Bracia i siostry, co to jest w ogóle błogosławieństwo? Błogosławiony jest greckim słowem makarios, które oznacza szczęśliwy, obdarzony wszelkim powodzeniem, w pełni nasycony. W nowym przykładzie jest tam powiedziane, właśnie chociażby w psalmie 112, zamiast błogosławiony to jest powiedziane szczęśliwy. Błogosławiony znaczy szczęśliwy. Napełniony na maksa, że już więcej się w ciebie nie mieści. Tak jak gąbka nasączona, już więcej w tą gąbkę nie wejdzie. Czyli błogosławiony to znaczy szczęśliwy. Napełniony po brzegi. I kiedy czytamy werset 3, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios, ja się zastanawiałem, tyle razy czytałem, mówię, Panie Boże, o co chodzi z tymi ubogimi w duchu? To ludzie, którzy sami nic nie potrafią, którzy są jacyś, no nie wiem, no, czy ułomni, którzy no, nie wiedzą, jak żyć, jak sobie życie zorganizować, ale... I znowu greckie słowo ptochos określa absolutne i skrajne ubóstwo. Określa takie ubóstwo, które mówi o tym, że, które możemy uznać za dno nędzy. Ubogi, czyli dno nędzy. Kiedyś byliśmy na Krymie, pojechaliśmy dawno temu na wycieczkę i tam taki był ośrodek, Artek. W latach komunistycznych tam sportowcy przygotowywali się do olimpiad sportowych i zwiedzając to miasto, weszliśmy tam, było nad morzem. Puste to wszystko stało, ale naprawdę wielki, wielki teren, ale byli ludzie, którzy tego pilnowali. Jeździli rowerami, pilnowali tego i tak dalej. Ich wynagrodzenie było bardzo małe, ale jakieś tam mieli. I tam zaprosili nas do stołu, żebyśmy z nimi porozmawiali, ale na tym stole była cebula, chleb i pół litra wódki. I kiedy rozmawialiśmy z tymi ludźmi, taka kobieta starsza mówi, że ona kiełbasę ostatnio jadła na święta wielkanocne, a my byliśmy pod koniec sierpnia. Czyli pokazuje to, w jakim oni miejscu byli, chodzi o ten stan taki fizyczny, prawda? Że byli ubogimi, nie mieli pieniędzy, ale to jeszcze nie było dno nędzy, ponieważ stać ich było na cebulę, na chleb i na pół litra. A tutaj chodzi o to, że to jest taki stan, kiedy człowiek nie ma absolutnie nic. I u Żydów zastosowanie słowa ubogi było szczególne. Oznaczało pokornego i biednego człowieka, który całą swoją ufność pokłada w Bogu. Takie znaczenie temu wyrazowi daje psalmista w psalmie 34. 34 psalm, może od 5. Szukałem Pana i odpowiedział mi. Szukałem mnie od wszelkich, uchronił mnie od wszelkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan go wysłuchał i wybawił go z wszelkich ucisków jego. W psalmach biedny w danym znaczeniu zawsze oznacza człowieka pokornego, pobożnego. I możemy o tym przeczytać w psalmie na przykład 9, w 72, 107, 132 i pewnie w wielu innych psalmach. Człowiek w tym znaczeniu chodzi o człowieka, który jest zależny od Pana Boga, który jest mu posłuszny, który ufność swoją pokłada w Panu Bogu. A kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, świętego Łukasza w 4 rozdziale, w 18 wersecie możemy przeczytać, że przyszedłem do ubogich, zwiastować im dobrą nowinę. Do ubogich. Ubogi w duchu to człowiek, który wie, że wszystko w jego życiu jest, co ma, jest nic nie warte, kiedy nie ma tam Jezusa Chrystusa. Pan Jezus błogosławi skromnych i błogosławi ubogich. I ten werset 3 nie mówi tutaj o materialnych dobrach. Chodzi o materialne dobra, bo możesz być bogaty, mieć dużo pieniędzy, możesz żyć skromnie, ale to nic nie zmienia. Bo jeżeli twoje życie jest nie tak, jakie powinno być, to czy bogaty, czy biedny, koniec jest taki sam. Werset 3 mówi o tym, że mówi o ludziach, którzy w swoich dążeniach do sprawiedliwości odczuwają swoją ograniczoność z tym, że są słabi i w poczuciu niemocy zwracają się do Pana Boga. Że Panie Boże, ja nic nie mogę. Ja bez Ciebie jestem nic nie warty. Jestem słabym człowiekiem. Mogę mieć jakieś pieniądze, nie wiadomo jakie, stanowiska, Ale tak na dobrą sprawę, jakie jest moje życie? Czy jestem szczęśliwym człowiekiem? Dlaczego tu jest mowa, że błogosławiony ubogi? Ponieważ ich jest Królestwo Niebios. Wiecie, kiedy czytamy list do Pawła do Efezjan w 3 rozdziale, w 8 wersecie możemy przeczytać: mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Apostoł Paweł, który odbył tyle podróży misyjnych, który założył tyle zborów, który głosił ludziom Jezusa Chrystusa. On mówi o sobie: mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych. On był świadomy, że jest święty. On nie mówił, że on jest nic nie wart. On znał swoją wartość. On mówi, że ja jestem święty, ale podkreśla to także, że mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych. I byśmy dzisiaj powiedzieli: no tak, modlimy się o to, modlimy się o tamto, byśmy chcieli, żeby w naszym życiu pewne rzeczy się wydarzały, a tego nie ma. A apostoł Paweł był świadomy tego, że kiedy powie, że ja tutaj głoszę, ja tutaj mówię, ja tutaj zakładam zbory, Paweł sam o sobie mówi: mnie, najmniejszemu ze wszystkich. Jak pokazuje to, jakie było jego spojrzenie. On wiedział, był świadomy tego, że bez Pana Boga jego życie jest nic nie warte. Chodzi o to spojrzenie, że Panie Boże, ja tylko z Tobą mam szansę cokolwiek zmienić w swoim życiu. Że ja tylko z Tobą mam szansę, żeby życie mojej rodziny, moich bliskich wyglądało inaczej. Tylko z Tobą, nie ja. Ja się nie liczę. Ty tutaj rządzisz. Ty tutaj jesteś Bogiem, który ma wszelką władzę i moc. I jesteś moim Panem, jesteś moim zbawcą, moim nauczycielem, moim doradcą, moim tato. Nie ja. Boże, przychodzę do Ciebie jako żebrak, który nic nie ma. I czasami trzeba nam takiego pstryczka w nos, kiedy uświadamiamy sobie, bo już może po tak się pewnie poczuliśmy, że jesteśmy kimś wyjątkowym, że ja potrafię to robić, potrafię tamto robić. I nic nie wychodzi. Albo wychodzi nie tak, jakbyśmy chcieli. I wtedy dobrze jest przypomnieć sobie, że ja jestem ubogi. Że ja nie mam nic takiego, z czym bym mógł przyjść przed Boży tron. Kim ja jestem? I w poczuciu tej swojej właśnie słabości, nicości powiedzieć: Boże, bądź w moim życiu. Zmieniaj to życie. Ja bez Ciebie nic nie mogę, nic nie potrafię. Jestem słaby. I apostoł Paweł o tym wiedział. I mówi: ja najmniejszy. I to, wiecie, nie była skromność na pokaz. Bo jeżeli to by była skromność na pokaz, nic by się to nie zmieniło. Co to, że ktoś powie, że no, uważam się za skromnego, a tak na dobrą sprawę. Tu chodzi o naszą relację, o tym, jak stajemy przed Bogiem i czy mówimy prawdę. Że Boże, ja bez Ciebie nic nie mogę. Bo kiedy Paweł by powiedział, że ja jestem tak najmniejszy, no ale swoje by miał do powiedzenia i po swojemu robił, czy to by coś zmieniło? Nie. Pan Bóg znał jego myślenie, znał jego serce i wiedział, że to, co Paweł mówi, jest prawdą. Mówi: ja najmniejszy ze wszystkich świętych. I kiedy tak przychodzisz przed Boży tron, Boża łaska się objawia. Boża łaska się objawia. Kiedy modlisz się o kogoś, czy o życie danej osoby, czy o uzdrowienie, czy w różnych aspektach naszego życia. Boże, ja bez Ciebie nic nie mogę. To jest ubogi w duchu. Ubogi w duchu to jest człowiek, który zdaje sobie sprawę, że bez Boga nic nie jest wart. Nic bez Boga nie zrobi. W pierwszym Tymoteusza może jeszcze... W pierwszym Tymoteusza, w pierwszym rozdziale. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Znowu Paweł pisze do Tymoteusza. Ja z grzeszników jestem pierwszy. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to Boża łaska, Boża miłość sprawiła, że jestem tym, kim jestem. Ja byłem grzesznikiem. Ja byłem wielkim grzesznikiem. I zdaję sobie sprawę, że to, kim jestem, zawdzięczam tylko i wyłącznie Panu Bogu, a nie po swojej postawie, czy jak ja jestem wykształcony, mądry. Paweł miał się czym chlubić, prawda? Miał się czym chlubić, miał pozycję, stanowisko w tamtych czasach. Mówi, że jest pierwszy z grzeszników i najmniejszy ze świętych. Postawa godna naśladowania. Pamiętajmy o tym, kiedy modlimy się, kiedy przychodzimy przed Boży tron, kiedy chcemy, żeby Pan Bóg działał w naszym życiu, że Boże, ja bez Ciebie nic nie jestem w stanie zrobić. Ja jestem ubogi, ja jestem biedny, ja jestem nędzarz. Tobie nic nie mogę ofiarować oprócz siebie. Całego. Drugą taką... Czas ucieka. Drugą taką rzeczą, drugim takim błogosławieństwem jest błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I znowu jakieś dziwne zestawienie. Smutni, bo oni będą szczęśliwi, oni się będą cieszyć. Jak smutny może się cieszyć? No to takie, jakoś takie dziwne jest. Ale wiecie, są różne powody smutku. Ja mówię, ten tydzień miałem dosyć ciężki. Jest smutek po stracie kogoś bliskiego. Może być smutek w czasie jakiejś choroby, tego, że cierpimy fizycznie. To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, która jest ważna, jest świadomość, jakimi ludźmi my byliśmy, a jakimi jesteśmy teraz. I kiedy otworzymy list do Koryntian, drugi list do Koryntian, drugi list do Koryntian, siódmy rozdział, dziesiąty werset, możemy przeczytać. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Smutek według Boga pochodzi, wtedy, kiedy w świetle Słowa Bożego widzimy siebie takim, jakim jesteśmy. Kiedy przyznajemy się do swoich grzechów, a to z kolei prowadzi do skruchy. Smutek będący owocem grzechu jest świadectwem działania Ducha Świętego w naszym życiu, który możemy przeczytać w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, 8 wersecie, że Duch Święty przekona świat o grzechu. Żebyśmy mogli się upamiętać. I wiecie, kiedy czytałem ten werset, kiedy czytam, że błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni się będą cieszyć, wiem, że chodzi tutaj o to, że kiedy człowiek staje przed Panem Bogiem i mówi, Panie Boże, jest mi smutno, jest mi źle z tego powodu, że pół swojego życia, czy całe swoje życie spędziłem bez Ciebie. Jeżeli ktoś ma 40 lat, a oddał swoje życie w wieku 30 lat, może powiedzieć, Panie Boże, ja Cię przepraszam za te 30 lat, które ja żyłem bez Ciebie. To są lata zmarnowane. To są lata puste. To są lata stracone. Ja ich żałuję. To jest smutek. To jest dobry smutek. Kiedy żałujemy za to, co źle robiliśmy. Za rzeczy, które się nie podobają Panu Bogu. Kiedy Nam czasami się noga podwinie. Kiedy mi się noga podwinie? Kiedy mogę przyjść przed Boże oblicze i powiedzieć: Boże, ja Cię przepraszam za to wszystko, co źle zrobiłem. Wybacz mi, ja żałuję tego z całego serca. To jest dobry smutek. To jest dobry smutek. Pan Bóg widzi nasze serca, zna nasze myśli i On wie, czy to jest szczere. I wie, że my żałujemy tego, co zrobiliśmy, jak żyliśmy. I błogosławiony, szczęśliwy, który się smuci. Czyli szczęśliwym jest człowiek, który może przyjść do Pana Boga i wyznawać Mu swoje grzechy. Bo on będzie pocieszony. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, pewnie przeżywał, kiedy Pan Bóg stanął na jego drodze i powiedział: chodź, co musieliśmy zrobić? Pokutować, powiedzieć: Panie Boże, moje życie było do niczego, zmieniaj moje myślenie, Panie, zmieniaj to, co wszystko, co jest w moim sercu nie tak. Jestem pewny tego, że wszyscy poczuli ulgę z tego powodu. Kiedy nastąpiła zmiana ich w życiu, kiedy Pan Bóg dotknął się naszego serca. I oni będą pocieszeni, ci, którzy się smucą, ponieważ wiedzą znowu, że gdzie ich jest życie, że bez Pana Boga nie ma nic. I kiedy przychodzimy i mówimy: przepraszam, Panie Boże, Ojcze, przepraszam Cię, mówi: spokojnie, chodź do mnie, przebaczam Ci, pocieszę Cię, wszystko będzie dobrze, tylko przychodź do mnie, więcej tego nie rób. A jeżeli, to żałuj za to, co zrobiłeś. Ludzie w świecie mają właśnie, tak jak czytaliśmy wcześniej, pieniądze, niczego im nie brak, są znani wśród innych ludzi, gdzieś w telewizji, w gazetach i tak dalej. Ale ilu takich ludzi popełnia samobójstwa, popada w depresję, nic im nie pasuje, są smutni. Ale to tak jak czytaliśmy właśnie w 2 do Koryntian, w 7 rozdziale, w 10 wersecie, to jest smutek tego świata, który mówi: ty do niczego się nie nadajesz. Ty jesteś głupi, nikt Cię nie lubi, nikt Cię nie kocha. I co z tego, że masz miliony? I diabeł się cieszy. To jest ludzki smutek. Ale Boży smutek to jest ten, kiedy mówimy: Panie Boże, ja tyle lat straciłem, zmarnowałem bez Ciebie. Jest mi żal, jest mi przykro, że tyle lat musiałeś na mnie czekać. To jest dobry smutek. I Pan Bóg zna nasze myślenie, nasze serce i On będzie nas pocieszał. Kiedy jesteś smutny, kiedy Ci jest źle, kiedy coś jest nie tak, przyjdź do Niego. A On Cię pocieszy. Jest Twoim Ojcem. Amen.